I my na chwilę z ulicy Targowisk Lublina przenosimy się do naszego wygodnego i ciepłego studia przy krakowskim przedmieściu Łukaszenkowskim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem poranka wnet Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie przewodniczący, oczywiście o sprawach zagranicznych i wizach porozmawiamy, bo słowo wiza staje się dla niektórych mediów słowem obraźliwym. Nie wiem, czy mówić ty wizo jedna, ty, czy jeszcze nie, ale to zaraz ustalimy, o co właściwie z wizami chodzi. Najpierw granice. Polska prowadza kontrolę na granicy Polski ze Słowacją. Dlaczego?
Prowadzimy w tej chwili konsultacje, ale rzeczywiście podchodzimy do tego poważnie. Są doniesienia o tym, że mogło dojść do wzmożenia ruchu na tak zwanym szlaku bałkańskim, szlaku nielegalnej imigracji do Europy, szlaku przemytu ludzi. No i obserwujemy też to, co dzieje się na Lampedusie, na południu Europy, to jak reagują inne państwa Unii Europejskiej, te same, które zachęcały często do przybywania, te same, które finansują organizacje mieniące się humanitarnymi, a często będące po prostu przemytnikami ludzi. No i musimy zapewniać Polakom bezpieczeństwo.
Pojawił się taki głos, że rząd Prawa i Sprawiedliwości krytykuje Niemcy. Mówi, Niemcy ingerują w nasz proces wyborczy, bo chcą kontroli na granicach, a sami państwo wprowadzają kontrolę na granicach ze Słowacją, gdzie też toczy się kampania wyborcza. Tam wybory będą szybciej, bo zdaje się 1 października.
Tam wybory już za chwilę. Nie, krytyka...
To nie jest hipokryzja, panie pośle?
Panie redaktorze, krytyka wobec kanclerza Scholza nie dotyczyła głównie kwestii samej granicy. Tam jest też tak, że no, kanclerz Scholz mierzy się z problemami wewnętrznymi. W siłę rośnie Alternative Deutschland, bardzo antypolska, no również dość ksenofobiczna partia, która już od jakiegoś czasu jest numerem 1 albo numerem 2, w zależności od sondażu, właśnie w badaniach. I to jest gra na, przynajmniej częściowo, na rynek wewnętrzny. Ale czym innym jest, i tu jest klucz całej sprawy, że kanclerz Scholz właśnie, żeby odwrócić uwagę od problemów swoich i swojej polityki w Niemczech, idzie w narrację polskiej opozycji i próbuje podbijać bębenek tej aferki. No, czy...
A wy nie podbijacie bębenka Roberta Fico na Słowacji? Zapewniając kontrolę, że tutaj jest jakiś kłopot ze Słowacją, to nie jest ten sam mechanizm, panie pośle, panie przewodniczący?
Nie sądzę, bo o ile Słowacja leży na trasie tej migracji z południa, poza tym, tak jak mówię, to jest na razie na etapie konsultacji również z samą Słowacją. To oczywiście jest finalnie suwerenna decyzja Polski, ale zobaczymy. No o tyle Niemcy mają tej sytuacji nieco inną i to Niemcy po pierwsze no, zapowiedzieli, że nie będą przyjmować, zawieszają ten mechanizm tak zwanej solidarności, bo on nie jest żadną solidarnością. Nie będą przyjmować tych migrantów, którzy przypływają na Lampedusę, a równocześnie przecież sami prowadzili politykę zachęcania do przypływania. No i jak ostatnio ujawniły media, finansowali organizacje, które pomagają tym migrantom dostać się do Europy. No to jest hipokryzja do kwadratu.
To jeszcze jak będą te kontrole wyglądać? Wprowadzimy kontrole paszportowe, czy będą wyrywkowe kontrole? Co polski rząd chce zrobić na granicy polsko-słowackiej?
Zobaczymy, tu nie ma żadnych jeszcze decyzji. Pamiętajmy też, że takie tymczasowe przywrócenia kontroli to nie jest też nic, co się po prostu nie dzieje od czasu do czasu. No, nawet przy dużych wydarzeniach sportowych podejrzewam, że nie wiem, kiedy będą w przyszłym roku igrzyska we Francji, to prawdopodobnie też pewnie jakieś takie działania Francja podejmie. Sam kiedyś na lotnisku w Paryżu, mimo że leciałem w ramach Unii Europejskiej, też byłem poddany do takiej kontroli przedszengeńskiej, tam to nazwijmy. No, my skupiamy się na tym, żeby Polska i Polacy byli bezpieczni. To jest kwestia zasadnicza.
Panie pośle, panie przewodniczący, jeżeli Niemcy zamkną granicę z Polską, jeżeli wprowadzą pełną kontrolę paszportową, to jest w tej chwili możliwy scenariusz? Rozważacie takie ruchy ze strony Berlina?
Nie ma żadnych podstaw, żeby coś takiego uczynić, to po pierwsze, bo
podstawy
przecież
podstawą... to jedno, a spodziewanie się to co innego decyzji.
Oczywiście, to
spodziewa się pan przewodniczący.
Do tego dochodzę. Nie spodziewam się, bo to byłoby bardzo mocnym uderzeniem w same Niemcy. Przecież ruch przygraniczny, ale również wymiana handlowa, te wszystkie ciężarówki, które wyjeżdżają z Niemiec do Polski, z Polski do Niemiec, no sparaliżowaliby własną gospodarkę, robiąc coś takiego. Ale oczywiście widzimy próbę, to o czym mówił pan minister Rau, pisał. Widzimy taką próbę, no właśnie, grania w tej samej orkiestrze, w której polska opozycja, bo mamy do czynienia, rzeczywiście mamy do czynienia najprawdopodobniej ze złamaniem prawa dotyczącym procedur wizowych, bo nawet nie wydawania samych wiz. Nikt, kto się do wizy by nie kwalifikował, wizy nie dostał. Tam klucz sprawy jest przyspieszenie pewnych procedur. Wykryły to polskie służby, zareagowały, prokuratura stawia zarzuty. Mówimy o 268 przypadkach, a kanclerz Scholz próbuje z tego zrobić europejską awanturę.
Czyli próbuje pokazać, że kłopot migrantów w Niemczech to jest nieszczelność i korupcja w polskim systemie wydawania
wiz. Próbuje podbijać tę narrację opozycji, która również kłamliwie mówi o setkach tysięcy, milionach wręcz nielegalnych migrantów,
którzy mieliby
się gdzieś ukrywać w Polsce.
Ale to nie tylko kanclerz Scholz i Berlin, także Bruksela i pani komisarz Johansson, komisarz od migracji, żąda decyzji. To miało być 14 dni, zostało chyba 9 tych dni, kiedy będzie odpowiedź polskiego rządu dla pani komisarz.
W terminie to na pewno, widzi pan, panie redaktorze, to jest jeden z tych przykładów, kiedy ta pozłotka trochę schodzi i widać, że Unia to jest organizm, który jest czysto polityczny, a przynajmniej w większości polityczny, i rządzą nim takie prawa jak resztą polityki. Bardzo jest nie na rękę pani komisarz Johansson polski sprzeciw wobec paktu migracyjnego, polski sprzeciw wobec przymusowej relokacji. Pewnie ma jakieś znaczenie też to, że no, udzielając wywiadów w Polsce, no, nie chcę powiedzieć, na kogo wyszła. No, nie najlepiej się zaprezentowała i dość szybko jej słowa zostały zweryfikowane, czy wręcz sfalsyfikowane, kiedy twierdziła, że nie ma żadnych obowiązków. No, później się okazało, że w rozporządzeniu jest zapisane co innego. I wie pani, to też jest taka próba skorzystania z okazji, żeby się odgryźć za polską politykę, polskiego rządu. Ale polski rząd...
To odgryzanie się będzie dalej idące?
Nie spodziewam się też, myślę,
Zawieszenie, bo to też pada jakąś retorcja, także z ust Donalda Tuska, że my za chwilę zostaniemy wypchnięci przez politykę widzową PiSu ze strefy Schengen, albo zawieszenie.
Tak, a dziś w 2023 roku jesteśmy już, no nie wiem, w siódmym roku po polexicie, no to są bajki z tej samej kategorii. Tak jak straszyli polexitem, tak teraz straszą wypchnięciem Polski ze strefy Schengen. To jest niemożliwe. Znaczy, tu trzeba zwrócić uwagę na coś innego, co jakoś umyka części komentatorów, a jest bardzo symptomatyczne. To znaczy, kanclerz Niemiec właśnie robi różne sugestie, a to dotyczące Schengen, a to dotyczące innych rzeczy, ale wszystkie z nich leżą w kompetencjach nie państwa niemieckiego, tylko Unii Europejskiej. I jakoś wszyscy to tak przyjmują za pewnik, że Niemcy, jak pan mówi, Tusk do nich dołącza, taką prowadzą taką narrację. Jakoś nikt nie zada pytania, chwila, ale jak to Niemcy, skoro to są kompetencje unijne? I, no bo... wracamy do tego, o czym Prawo i Sprawiedliwość mówi od dawna. Należy skończyć z tym, że jeden kraj podejmuje decyzję w Unii Europejskiej.
To jeszcze do pytania teraz o samą aferę wizową. Panie pośle, panie przewodniczący, nie żal wam, że skoro zaresztowano podejrzanych i obcokrajowca i asystenta pana ministra już na wiosnę tego roku, to że wtedy powinna nastąpić dymisja pana ministra Wawrzyka, temat by nie wybuchł wam w kampanii, a teraz macie kłopot na ostatniej prostej.
Wie pan, no ja nie mam informacji ze śledztwa, nie mam informacji ze służb, bo mieć ich nie mogę. Być może były prowadzone jakieś jeszcze wówczas działania procesowe, sprawdzające, które nie pozwalały na taką decyzję. No nie chcę jednoznacznie tego przesądzać, bo nie mam wiedzy. Na pewno jest mi żal, że komuś przyszło do głowy złamanie prawa i no oczywiście opozycja próbuje to wykorzystać, prowadząc no...
Ale minister Rau wiedział o tym, że takie zarzuty? No musiał wiedzieć.
Pan minister Rau powiedział tylko, że wie, że jest aktywność, czy są prowadzone jakieś działania służb, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. No.
Nie miał wiadomości o tej informacji o zatrzymaniu asystenta pana ministra Wawrzyka w kwietniu tego roku?
No, ale to panie redaktorze, nie miał informacji o tym, jakie są ustalenia służb. Miał informacje, no mówimy o kimś, kto kieruje dużym ministerstwem i prawdopodobnie w bardzo wielu instytucjach i publicznych, i prywatnych dochodzi do jakichś działań od czasu do czasu sprawdzających. One pewnie nie zawsze się potwierdzają. No, jeżeli z kolei nastąpiła jakaś tak zwana realizacja, czyli zatrzymanie, no nie sądzę, żeby minister Rau dostawał newsletter z CBA. No, mógł uznać, że no dobrze, to jest efekt działań służb.
A może chcieli się przemilczeć? Myślicie, że ta afera przejdzie na po wyborach i że pan minister Wawrzyk doczeka do stanowiska do nowego rządu i wtedy będzie musiał go opuścić.
Panie redaktorze, nie da się przemilczeć takich rzeczy. Poza tym to nie jest sposób działania Prawa i Sprawiedliwości. My, i to jest jeden z dowodów, poza tym, że opozycja eksploatuje to do granic możliwości i z 268 przypadków nieprawidłowości robi setki tysięcy, wpiera Polakom, że pozwolenie na pracę
to samo co
wiza, a wizę dostaje jakieś 3-4, góra 5% tych, którzy uzyskali pozwolenia na pracę. No, matematykę sobie można łatwo, działania sobie można łatwo wykonać. Poza tym Prawo i Sprawiedliwość nie stosuje doktryny Neumana. Jeżeli ktoś jest winny, jeżeli ktoś złamał prawo, to nie ma żadnej taryfy ulgowej. I tak będzie też w tym przypadku. Tylko też mamy do czynienia z sytuacją, w której właśnie próbuje się wykorzystać tę historię, w której polskie państwo zadziałało jak trzeba. To podkreślmy. To polskie służby na podstawie własnych działań wykryły, że dochodzi do naruszania prawa.
Panie przewodniczący...
Próbuje się, ale tylko jedno zdanie. Próbuje się wykorzystać tę sytuację właśnie, żeby przykryć to, co się dzieje na południu Europy, ten napływ migrantów, żeby przykryć fakt, że Platforma Obywatelska prawdopodobnie zgodziłaby się, gdyby miała taką możliwość, na tą przymusową relokację. Powiedział to ich poseł Artur Łącki, mówią to ich koledzy z Europejskiej Partii Ludowej, że oni tylko czekają, aż Platforma miałaby objąć władzę, bo Platforma zgodzi się na przymusową relokację. Głosowali za tym albo nie sprzeciwili się temu w Parlamencie Europejskim. I dlatego złodziej krzyczy łapać złodzieja.
To jeszcze pytanie o samą migrację. Nie jest tak, że rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził zbyt szeroką politykę wizową. No wydawaliśmy najwięcej pozwoleń na pracę w niektórych latach w Unii Europejskiej. Dawaliśmy najwięcej wiz pracowniczych, a nie jesteśmy największym krajem.
Powiedzmy sobie jasno, pozwolenia na pracę są bezpośrednią pochodną wniosku, który złoży, uwaga, nie sama osoba, która chce uzyskać to pozwolenie, tylko polski przedsiębiorca, który chciałby zatrudnić obcokrajowca, więc polskie państwo nie ma możliwości regulowania tego, ile takich pozwoleń jest złożonych. Ale
ale ma wpływ, ile jest wydanych, bo to wydają wojewodowie, panie pośle.
No, dobrze. No, bo
I to decyzja już jest administracyjna.
Tylko wojewodowie wydają na podstawie wniosku pracodawcy, na podstawie zapotrzebowania, no pewnie sobie zdają sprawę, że no, żaden pracodawca też nie składa tych wniosków hurtowo dla sportu, prawda? Albo bo ma takie hobby. No. No,
można sobie wyobrazić element przestępczy, że on wystawia, a potem te osoby trafiają do Niemiec. O to ma pretensje kancelarz
no Scholz. I tu dochodzimy do kwestii kluczowej, bo wniosek o pozwolenie na pracę może złożyć nawet miliard mieszkańców naszego globu. I to je, o niczym nie świadczy, o niczym nie przesądza.
Ale potem są wizy. Wiz też dajemy bardzo dużo. Czy w niektórych latach najwięcej w Europie. Jak podaje gesta wyborcza, wydaliśmy X wiz, a potem te osoby się nie pojawiają w naszym systemie ZUS-owskim. W poprzednim roku 150 tysięcy osób dostało wizę, ale nie odpowiedziało żadnej składki do ZUS-u, czyli nie pracowało legalnie na terenie Rzeczpospolitej.
Dobrze, sekundkę.
Co się z nimi stało?
Sekundkę. Chwila, moment, bo za bardzo przeskakujemy. Więc po pierwsze, pozwolenie na pracę nie jest żadnym, poza daną statystyczną, nie jest żadnym argumentem na cokolwiek. Później każda osoba, która złoży wniosek wizowy, jest bardzo dokładnie prześwietlana. To nie ma tam żadnego automatyzmu pod względem tego, czy nie stanowi zagrożenia. Przykład, bo utkwiła mi w głowie Nigeria, bo próbował o Nigerii na jednej z konferencji wykrzykiwać dziennikarz dużej prywatnej stacji telewizyjnej.
TVN zrobił ten materiał.
Tak, to jest jeszcze inna historia. Ten materiał, który zrobił TVN, gdzie wcześniej się nas atakowało za rzekome zbyt łatwe dostanie wizy, a w tym materiale
zapłacił za wniosek o wizę i nie otrzymał.
Nigeryjscy eksperci twierdzą, że Polska wydaje za mało wiz i że to, że się nie mogli dostać do Polski, co znaczy, że system działa, miał być teraz skandalem. To już wie pan, to już tam rozum już sobie dawno wyemigrował.
Jasne,
ale ta Nigeria. 1611 pozwoleń na pracę, wiz wydanych 46. To pokazuje skalę. Po drugie, nie każda wydana wiza też musi się kończyć przyjazdem do Polski, bo no, jest wiza, ale nie każdy finalnie musi tutaj przyjechać i podjąć pracę. I jeszcze jedna rzecz. W zeszłym roku, to są ogólnodostępne dane, 3 sekundy w wyszukiwarce, do Polski przyjechało ponad 70 milionów ludzi z zagranicy. 15 milionów z hakiem turystycznie, 70, nie wiem, może przejazdem, może na chwilę, może na zakupy. Znakomita większość tych ludzi też jest z krajów, gdzie nie mamy umowy o ruchu bezwizowym. Oni też występują o wizy. Dlatego przestańmy też demonizować sam fakt, że kraj wydaje wizy. Każdy kraj w Europie wydaje setki tysięcy, jeśli nie miliony wiz.
To żeby ten temat zakończyć, proste pytanie. Czy Polska powinna prowadzić taką samą, większą czy mniejszą politykę migracyjną? Ile wpuszczać migrantów na nasz rynek pracy?
Polska powinna przede wszystkim prowadzić suwerenną politykę i dbać o bezpieczeństwo obywateli i o bezpieczeństwo granic. I to jest podstawa działań rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli jak rozumiem, tyle ile obecnie, no bo jest wszystko pana zdaniem zapewnione i jest wszystko okej. Okay.
Znaczy na pewno nie dostaje polskiej wizy ktoś, kto mógłby stanowić zagrożenie. To co do tego nie ma wątpliwości. Do tego pamiętajmy, bo podajemy, że Polska wydaje dużo tych wiz. Ale 80%, bo operujemy na danych z zeszłego roku, bo to są dane najbardziej aktualne, więc oczywiście nie ma w tym nic złego. Ale tam jest chociażby prawie milion Ukraińców. 990 bodajże tysięcy tych wiz to są Ukraińcy. No wiadomo, że jest to związane z wojną. 80% tych wszystkich wydanych wiz to nie są żadne Ugandy, Pakistany, Bangladesze, jak tam próbuje wmawiać opozycja. Białoruś i Ukraina. Ludzie, którzy z jednej strony no, uciekali przed wojną, z drugiej strony chcieli opuścić reżim Łukaszenki.
Dobrze,
więc to
ale
też no, ma znaczenie.
Pan poseł startuje i mieszka w Radomiu, ale bywa czasami w Warszawie. Wiedzinę i politycy Konfederacji mówią, spół się na duże miasta. W Polsce mamy ten sam proces, co na zachodzie i PiS tego nie hamuje.
To ja proponuję,
bo w Warszawie migrantów widać w takich jak w słowach jak Uber chociażby, taksówki na aplikacje. Tam wszędzie są migranci, często egzotyczni, często języka polskiego faktycznie nieznający.
To dwie rzeczy. To ja bym polecił politykom Konfederacji jednak wyjechanie do tych miast zachodu i dokonanie analizy porównawczej, bo dalibóg w Warszawie nie wygląda to tak jak w wielu krajach
zachodu. Dobrze, ale oni powiedzą zachodu. Jeszcze, bo tam jest 6 lat
tak,
później.
W tych krajach zachodu, które mają problem, ja nie widzę ludzi o egzotycznym typie urody, jeżdżącym na rowerach lub skuterkach dostarczających jedzenie. Tam raczej widzi się ich, jeżeli w otoczeniu pojazdów mechanicznych, to te pojazdy, no, nie palał się do pracy, palał się do czego innego.
Jasne, bardzo ładne wykreślone. Więc... Ale czy tak powinno być? Czy to jest tak, że powinien być to model gospodarki, jeżeli Uber chce tutaj sprowadzić X migrantów z Pakistanu, to rząd mówi, no dobrze, rozwój gospodarczy ponad wszystko, czy jednak nie? No, ale... Jaka jest filozofia migracji,
dobrze,
panie przewodniczący?
Panie redaktorze, tylko moment, bo już jesteśmy dwa kroki do przodu, a ja jeszcze nie dokończyłem. Więc po pierwsze, no to są wszystko i każdy, kto kiedykolwiek zamawiał jedzenie z dowozem, a myślę, że i w Warszawie, i w całej Polsce są to miliony ludzi, widzi, że ci ludzie rzeczywiście wykonują swoją pracę. I absolutnie żaden Uber czy żadna inna firma nie ma tutaj carte blanche, że sobie sprowadza kogo chce.
Bo dla nich to jest czysty zysk. Tanie koszty, duży zysk właśnie finansowy, nic tylko
sekundkę.
Prosperować.
Panie redaktorze, tylko tak. Również mamy dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwości najniższe w historii bezrobocie. Nigdy po 89 praktycznie nie mamy bezrobocia, no według teorii ekonomicznych to jest takie bezrobocie naturalne, które występuje wszędzie. Więc po pierwsze, należy zapytać, jeżeli już mówimy o Warszawie, mieszkańców Warszawy, ilu z nich, którzy oczekują właśnie oglądając Netflixa na dostawę czegoś do jedzenia.
Z innej zachodniej korporacji.
Wyłącza telewizor i samemu wsiada na rower, żeby swojemu sąsiadowi to jedzenie dostarczyć, bo to trochę jest też taka sprawa. Mówi pan słusznie o tym, że jestem posłem i kandyduję z okręgu radomskiego i po drodze do Warszawy mijam Grójec albo Warkę, w zależności jak jadę. I tam są ogromne połacie sadów. Sadów, które dostarczają, produkują najwięcej jabłek w Polsce, eksportują na cały świat. I ja też tam rozmawiam z sadownikami. Wie pan, to musi być bardzo delikatny balans, bo każdy sadownik tam powie panu, że on w sezonie potrzebuje rąk do pracy. I znowu tutaj jeszcze jedna sprawa. Większość tych wiz to są właśnie wizy czasowe.
Sezonowe na 3 miesiące na przykład.
Na konkretny czas pracy, żeby właśnie polskie jabłka mogły być sprzedawane na całym świecie, a nie gniły na drzewach.
Skoro już cytowałem polityków Konfederacji, to już całkiem się zamienię takiego polityka i powiem, no wy to się dumping pracy. Jeżeli byście trochę przykręcili kurek z migracją, to taki sadownik albo musiałby Polakowi więcej zapłacić, albo musiałby pójść w unowocznienie swojego gospodarstwa, kupić maszynę, która by zbierała jabłka, ile taka w ogóle istnieje. No ale może by wtedy powstała właśnie, bo byłby taka potrzeba rynkowa.
No to, wie pan, takie argumenty
bo proszę, one padają zobaczyć, w tym studiu.
No, więc właśnie, no to nie pod adresem pańskim, pod adresem kogoś, co takie argumenty które takich argumentów używa, to przypomina się ten stary dowcip, co powstanie ze skrzyżowania żyrafy ze szpakiem.
No o tym mówił Przemysław Wipler, kombajn do zbioru na pana...
czereśni i wiśni. No to tak nie działa, to tak nie działa, to jest ciężka praca. To ja zapraszam, żeby koledzy z Konfederacji może zobaczyli i porozmawiali z tymi sadownikami i wtedy może im się oczy otworzą.
Czyli nie ma odwrotu od masowej imigracji pracowników? Bo no, patrzę na dane, no to jest jednak masowa. No wydajemy najwięcej wiz pracowników w Unii Europejskiej.
No ale ponownie, wie pan, inne kraje Unii Europejskiej nie wydają tych wiz Ukraińcom i Białorusinom. No naprawdę nie demonizujmy pracownika branży IT z Białorusi, bo bardzo
nie
wielu...
Nie każdy Białorusin, każdy Ukraińcy jest pracownikiem
oczywiście,
i inżynierem
branży IT. Oczywiście, że nie, ale akurat Białoruś tak się składa, no to Białorusini stworzyli słynną grę World of Tanks, bardzo popularną i akurat ten sektor na Białorusi jest bardzo silny. Akurat ten polski program Poland Safe Harbor właśnie ułatwia przedstawicielom branży kreatywnych i informatycznych podejmowanie pracy w Polsce, więc też no... Nie dokonujmy tak populistycznych zabiegów, że tak naprawdę w 80% to są Białorusini, ludzie dokładnie tacy sami jak my, ale sugerujemy, że, i to robią właśnie niektórzy politycy, sugerujemy, że chodzi o pana, który...
Poland Business Harbor. Ja jestem ostatni, bo często się państwo pytają na YouTubie, za mną jest plansza nie po ukraińsku, ale po białorusku. Właśnie Radio UNET, które powstało w roku 20 po protestach i po emigracji także działaczy politycznych z Białorusi, więc to jakby jest jasne, ale na koniec, bo mamy bardzo mało czasu, muszę o Ukrainę zapytać, jak właściwie będzie dalsza wyglądała dalsza relacja Polski z Ukrainą. Wydaje się, że są takie sygnały z Kijowa, co nieco łagodzące przekaz, także pana prezydenta Zełenskiego.
No w dużej mierze te relacje będą wyglądały tak, jak sobie na to zapracuje też Ukraina. Zasada wzajemności w polityce zagranicznej jest zasadą bardzo ważną. No mam wrażenie, że prezydent Zełenski też nie ma chyba najlepszego...
Myśmy tę zasadę wzajemności stosowali przez ostatnie 18 miesięcy.
Przede wszystkim jest też jeszcze zasada dbania o interes własnego kraju. A tego już chyba nikt nie neguje, że oczywiście relacje Polski z Ukrainą to jest jedno, rzecz bardzo ważna. Obrona polskiego rynku to jest druga, rzecz dużo ważniejsza. A trzecia sprawa to jest gwarantowanie polskiego bezpieczeństwa i polskiej suwerenności. I jednak uniknięcie przez Ukrainę losu kraju podbitego jest kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej suwerenności. W polskim interesie jest, aby Rosja nie podbiła Ukrainy. To jest chyba sprawa
ale
oczywista.
Ale po aferze zbożowej coś się zmieniło w naszym nastawieniu, czy nic, panie przewodniczący, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych
Sejmu? Na pewno nie zmieniło się nic w nastawieniu dotyczącym polskiego bezpieczeństwa, bo sytuacja...
A relacji z rządem, a donacji sprzętu wojskowego, a współpracy z Kijowem zmieniło się, czy się nie zmieniło?
No, zmieniło się na przykład to, że jeżeli Unia Europejska nie godzi się na przedłużenie embargo, to my to embargo nakładamy jednostronnie, bo chronimy polski rynek. W polskim stosunku, znaczy, wie pan, coś, to jest pytanie, gdzie na które można odpowiadać pół godziny.
No można by było mówić, ale mamy znacznie mniej czasu. Miała być oś Warszawa-Kijów, wyszła oś Berlin-Kijów.
Widzimy dużą aktywność polityków niemieckich na Ukrainie. Nie ma co do tego wątpliwości. Polska w pierwszej kolejności zawsze będzie dbała o swój interes. Ukraina też musi pójść po rozum do głowy po tych nie najlepszych wypowiedziach. To w ogóle nie był dobry czas dla prezydenta Zełenskiego. Najpierw no niedobre wypowiedzi, nierozsądne.
Jeszcze mamy tą
na forum
Kanadę.
ONZ. Później właśnie Kanada, gdzie oklaskiwano, okazuje się, pana weterana SS Galicjen. No być może jest potrzebny jakaś chwila oddechu, policzenie do 10 po drugiej stronie, zaczerpnięcie powietrza i przemyślenie, że jednak nie warto alienować, nie warto skłócać się z sąsiadem, który może być naprawdę bardzo ważnym sojusznikiem.
Na tym powiedział Radosław Fogiel, kandydat. Któreż to miejsce w tym Radomiu pan wywalczył sobie tym razem?
Takie samo jak numer listy Prawa i Sprawiedliwości. Lista 4, miejsce 4.
Jak nie był pan wyżej lat temu 4?
Panie redaktorze, dzisiaj mamy bardzo silną listę. Wraca na przykład mój kolega Zbigniew Kuźmiuk z Europarlamentu. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Tak kierownictwo partii zdecydowało, najwyraźniej wierząc, że nie ma żadnego problemu, żebym zrobił dobry wynik z tego miejsca.
Już się opierzył. Potrzebuje pan handicapa, żeby pan wyborczego.
Każdy z nas wykonuje swoją robotę i chodzi o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zdobyło jak najlepszy wynik i w okręgu, i w Polsce.